przychodzi ci jako skojarzenie, pierwsze skojarzenie ze słowem przywódca. Co ci, Artur? Co przychodzi ci? Pierwsze skojarzenie, przywódca, czyli
wojsko.
Wojsko?
Dowódca
wojska. Co jeszcze?
Dyrektor.
Prezes. Dyrektor.
Zes. I szacunek.
Lider. Szacunek.
Posłuch.
Posłuch.
Spartanie.
Spartanie. Aha.
Dobry.
Odpowiedzialność. Czyli Spartanie w sensie dowódcy.
Dobry.
Aha. Aha. Czy coś jeszcze?
Autorytet.
W kogo oczy są zwrócone, że inni patrzą na tą osobę. Aha. W internecie napisano, że nie ma jednej uznanej i przyjętej zdolności, nie ma jednej przyjętej definicji, a jest to zdolność, umiejętność, to przywództwo, to jest zdolność, umiejętność wpływania na jednostki lub grupy w celu uzyskania określonych efektów. Przywództwo opiera się na autorytecie, władzy, którą inni dobrowolnie akceptują. To, dlatego powiedziałem, że nie będzie to dzisiaj takie kazanie, ale raczej tylko tak.
To jest do tego słowa, co uprzednio brał chyba, obdarze przekonywania.
Może, nie pamiętam już, co ja mówiłem. Natomiast pytanie zagadka. Gdzie w Biblii pierwszy raz mamy coś o przywództwie? No Bogu, to już jest jakaś podpowiedź. Jakaś podpowiedź to już jest. Gdzie jest pierwszy raz powiedziane w Biblii o przywództwie coś? Okej, dobra. A w którym momencie? Bo ty mówisz teraz... No, a gdzie jest pierwszy raz? Zagadka, co?
Nie, przed grzechem, jak mieli czynić sobie ziemię poddaną.
Okej, okay, mieli czynić, tak, czyli obydwoje. A pomiędzy nimi? Ale gdzie jest to napisane, że tak było? W Starym Testamencie, w Księdze Rodzaju, mamy dwa opisy stworzenia. Chciałbym tak troszeczkę, tak, żebyśmy spojrzeli w ogóle przez pryzmat całej też Biblii o kwestii przywództwa, ale dotkniemy kilku fragmentów. Kiedy Bóg stwarza najpierw ziemię, opis tych sześciu dni stworzenia, siódmego dnia odpoczął Bóg, i Bóg, kiedy stworzył człowieka, tam jest napisane, stworzył Adama i Ewę na swoje obraz i podobieństwo i dał im zadanie, żeby oni panowali nad ziemią. Nic więcej tam nie ma na temat relacji między nimi. Mają się rozmnażać, mają panować nad ziemią, mają uprawiać. Ale jest drugi opis stworzenia, który bardziej wskazuje na pewną kwestię pomiędzy Adamem i Ewą. Kto był pierwszy?
Adam.
Czyli był Adam, ale nie było jeszcze Ewy. Co Bóg powiedział do Adama? Powiedział to, tak. Co jeszcze powiedział do niego, kiedy sam był Adam? Nazywaj zwierzęta, tak? Przyprowadził Pan Bóg zwierzęta i mówi do Adama, nazywaj zwierzęta. Dobra, co dalej powiedział mu jeszcze? Co powiedział Adamowi? Super. Do Adama powiedział Bóg, nie wolno ci z tego drzewa jeść. Okej?
Okay?
I potem stwarza Ewę. Nie czytamy, że Bóg powiedział Ewie, że nie wolno jej jeść z tego drzewa. Kto powiedział Ewie?
Adam.
Przed upadkiem widzimy... Proszę? Wiemy, że wiedziała. Bo rozmawia z szatanem, nie? Widzimy, że co do wartości wobec Boga jako stworzenie, Adam i Ewa byli tym samym. Ale mieli inne role. Adam miał pewną kwestię do zrobienia, później stwarza Bóg Ewę i Adam Bóg mówi, nie jest dobrze człowiekowi, gdy jest sam, dam mu pomoc odpowiednią dla niego. W tym sensie pewnego rodzaju przywództwo tam już istniało, bo to Adam miał poinformować Ewę i z nią działać, ale oni się nie czuli gorzej, lepiej, my tego nie rozumiemy, bo jesteśmy już, niestety, za chwilkę dotkniemy upadku. I co się stało wtedy? Bo przed upadkiem widzimy, że oni byli w doskonałej harmonii, chociaż mieli różne role. To Ewa miała rodzić, a nie Adam. Prawda? Inaczej Bóg ukształtował Adama, inaczej Ewę. Taki był plan. A co się stało, kiedy... Jak do tego doszło najpierw, że zaistniał grzech? Przyszedł szatan, tak? I rozmawia z kim? I znów zadałbym pytanie, a dlaczego nie z Adamem? Słaba niewiasta. Prawda? Zobaczcie, nie rozmawia z Adamem. A gdzie wtedy jest Adam?
Na rybach.
Na rybach? Gdzie wtedy był Adam?
W ogrodzie był.
No, no, na pewno. Ale gdzie był Adam? Był daleko od niej? Był, widział, słyszał tą rozmowę? Nie jabłko, tylko owoc. To jest sugestia. Oczywiście Biblia nie mówi, gdzie on w tym momencie dokładnie był, jasne, ale jest taka sugestia, że wydaje się, że on gdzieś był. I teraz pytanie, czy on spełnił rolę, jaką Bóg mu dał jako mężczyźnie, który nie zareagował odpowiednio, widząc zagrożenie, jakie zaistniało. Zgrzeszyli, co się stało? Co Bóg mówi wtedy do Ewy? I to tłumaczenie nasze niestety jest słabe. Co powiedział Bóg do Ewy? No tak, no, tak, oczywiście najpierw pyta, gdzie jesteście w ogóle, nie? Jakby Bóg nie wiedział, gdzie oni są. A to na poboczu, a dlaczego Bóg pyta, gdzie jesteście, skoro wiedział, gdzie są? Nie, ale dlaczego Bóg pyta, skoro Bóg wie, gdzie oni są? Po co zadaje pytanie im, gdzie jesteście? Żeby sami odpowiedzieli. Dlaczego Bóg, żeby sobie sami odpowiedzieli? To Bóg przecież wiedział, gdzie oni są. To oni uświadamiać sobie mają. I co oni odpowiadają? Schowaliśmy się. A Bóg pyta, dlaczego, nie? Czy może jedliście z owocu? Nie? Okej. Okay. I potem Bóg pyta oczywiście najpierw Adama, dlaczego to zrobiłeś, a Adam odpowiada, jak to porządny facet, to twój problem, Boże, bo taką mi kobietę dałeś. No tak odpowiada Adam. To kobietę, którą ty mi dałeś, to ona mnie, nie? Bóg pyta Ewa, a ty co? Ewa, no nie, to nie wina Adama, nie? Ten szatan, to jest winny temu, nie? I Bóg wtedy mówi do Ewy, jaka konsekwencja jest upadku, co takiego strasznego, nie mamy czasu, żeby omówić sobie, jak naprawdę, jakie to było tąpnięcie nagłe, przecież oni chodzili razem, byli w jedności, mieli różne role, w wielkiej jedności i nagle oni się ubierają, bo się z siebie wstydzą, chowają się, jest napięcie między nimi i Bóg mówi do Ewy, że w bólach będziesz rodziła i dalej co mówi? No i właśnie, i to tłumaczenie jest słabe brytyjskie. Jak to rozumiecie? Że co? Że w bólach będziesz rodziła, czyli nasilą się bóle porodu, a mimo to będzie cię ciągnęło seksualnie do męża, a on nad tobą będzie panował. Przecież to jakoś tak nie za bardzo wybrzmiewa. Więc pytanie, co tam Bóg powiedział? I co tutaj nastało, co do dzisiaj jest i póki Chrystus nie wróci, my się z tym zmagamy. Co takiego opisał Bóg w relacji pomiędzy kobietą a mężczyzną, żoną a mężem? Byli w jedności, mieli różne role. Co tu się stało? Co to znaczy, że będzie nad tobą panował? Okej, okay. Czyli już widzimy hierarchię, która jest spowodowana upadkiem, załamaniem się tego harmonijnego planu Boga, znaczy tego, co stworzył. Rzeczywiście coś gruchnęło między mężczyzną a kobietą i Bóg do niej, ale mówi to do niej, że konsekwencją tego właśnie będzie, że on będzie nad nią panował, ale to sformułowanie, że twoje, że będzie cię ciągnęło, tylko tak dosłownie, chyba Zaremba w tym dosłownym tłumaczeniu tamto daje taką notkę, że można by to przetłumaczyć, że będziesz ty chciała nad nim panować, ale to on nad tobą będzie panował. Walka, opozycja. Piękne przywództwo, grzech, hierarchia i walka między sobą o władzę, o opozycję, o dominację. Mhm. Na pewno nie panował w taki sposób, miał swoją rolę do odegrania i Nowy Testament nam potem to pokazuje, dojdziemy do tego sobie, nie? Przelecimy tylko jeszcze tak Stary Testament. Jak się potem przywództwo objawiało na kartach Biblii? Kto tam taki z wielkich przywódców byśmy wymienili Starego Testamentu?
Mojżesz.
Mamy Mojżesza. Okej? Okay. Był Abraham wcześniej. Aha. Na czym polegało przywództwo Abrahama? Jakiego rodzaju był przywódcą? Gdzie? Ale przywódcą jakim był? W kontekście przywództwa. Gdzie, komu on przewodził?
Rodzinie.
Widzimy, pierwsze w ogóle temat przywództwa dotyczy rodziny. Odpowiedzialności męża wobec żony. Potem jest upadek. Bóg mówi, tu będziecie musieli się nauczyć, bo tu będzie ta kwestia znów napięć niestety na skutek grzechu, ale tu będzie przywództwo i widzimy, że wszystko, wielkie przywództwo rozpoczyna się od domu. Kiedy w Biblii potem czytamy, jak Paweł mówi, kogo wybrać na starszego zboru, to mówi o czym? Że on ma być wzorem w rodzinie. Dokładnie, przywództwo to bierze się od rodziny. Ojciec wobec dzieci, mama wobec dzieci, mąż wobec żony, jak najbardziej, pewnego rodzaju przywództwo. I teraz tak, mamy Abrahama, który staje się Abrahamem, on przywodzi rodzinie. Mojżesz, jakim był przywódcą? Miał rodzinę też, oczywiście, ale oprócz tego był narodu całego przywódcą. Aha. A co to znaczy, że był przywódcą narodu? Na czym polegało jego przywództwo? Okej. Okay. On, Bóg mówił do niego, on przekazywał to innym i inni za tym szli lub nie szli, bo różnie to było.
Chodzili.
Aha, dobra. Mamy Mojżesza. Nie wiem, co tu się dzieje. Po Mojżeszu. Czy Mojżesz był jak król? Nie. To nie był tego rodzaju przywódca, nie? Kiedy umiera Mojżesz, następcą jest Jozue. Jozue wkracza do Kanaanu i po tym okresie, kiedy tam jest Jozue, są też starsi wymienieni, że to jacyś starsi ludu. Jak funkcjonował Izrael, jak funkcjonował w rodzinie wiadomo było, kto jest przywódcą. Natomiast jeżeli chodzi o całą tą grupę Izraelitów, to jak, kto tam był przywódcą? Z Księgi Sędziów, co czytamy? Kto był? Kto był w okresie po Jozuem przywódcą? Sędziowie. A kim byli sędziowie? Bo to taka nazwa jest, nam się kojarzy zaraz z sędzia i rozprawa, nie? Ale co, na czym polegało przywództwo tych sędziów? Ale jak? W jaki sposób oni przewodzili? Tak? A może było tak, że w Księdze Sędziów czytamy cały czas takie koło. Izraelici grzeszą, Bóg pozwala narodom najechać ich, część, niekoniecznie całość, jakąś część, oni wołają do Boga, zmiłuj się nad nami i Bóg co robi wtedy? Posyła sędziego. Posyła wodza, który ma poprowadzić wojnę i uwolnić Izraelitów z tej okupacji. I tak się cały czas w Księdze Sędziów dzieje. Czyli ci sędziowie to byli dowódcy najczęściej wojsk. Poprzez nich w jakiś sposób Bóg dawał im wolność. Ale cała Księga Sędziów jest bardzo ładnie podsumowana ostatnim wersetem tej księgi. W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. Każdy robił, co chce, co mu się spodobało. Taki to był okres. Nie było przywódcy jednego. I chciałbym dotrzeć tutaj w tym momencie, bo prowadzi nas to do czego? Kończy się okres sędziów. Kim? Jakim prorokiem? Największym. Takim wtedy? Kto kończy? Co? Nie, nie, prorokiem w księdze sędziów. Samuel. Samuel jest ostatnim z takich jakby ludzi. I co się dzieje? Izraelici co chcą? Chcą króla. Chcą przywódcy narodu. I co na to Bóg? Ale najpierw, moment, moment, co najpierw mówi? Samuel mówi, nie podoba mi się to.
Oni nie odwołali.
Proszę?
Oni nie odwołali, Bóg odwołał.
No i teraz rodzi się pytanie, czy ktoś ma Biblię? Prosiłbym, żeby ktoś otworzył na 5 Mojżeszowej. Tak. Tak, na 17 rozdziale. Okej. Okay. Od 14 wersetu, jakbyś przeczytał, do 21, posłuchajmy, co Bóg mówił do Izraelitów, kiedy mieli wejść do ziemi obiecanej. 5 Mojżeszowa, 17 rozdział, od 14 do 21 wersetu. No, Tadziu? Skoro Bóg mówi do Izraelitów, słuchajcie, wejdziecie, będziecie chcieli króla, mówię wam, jak to zrobić. Pojawia się sytuacja, gdzie oni mówią, chcemy mieć króla. To jest w 1 Samuela 8 rozdział. I rozmowa Samuela z Bogiem wygląda tak, że Bóg mówi, nie martw się, nie tobą wzgardzili, tylko mną. To jak? Tam mówi, że będziecie mieli króla, mówi, jak to zrobić. Oni chcą mieć króla, ale Bóg mówi, wzgardzili mną. Jak sobie radzicie z tym?
Wtedy był Bóg i przywódca.
Ale Bóg już zapowiedział, że będą mieć króla. To Bóg im powiedział, że będziecie mieć króla. Że przyjdzie moment, w którym będziecie chcieli i takiego sobie możecie wybrać. Tylko niech tak się zachowuje i ma wskazówki, nie? W tej Mojżeszowej. A tu, dlaczego Bóg mówi, że mną wzgardzili? Czy ktoś ma pomysł na odpowiedź? Aha. Zna. Mhm. A jaką daje Bóg odpowiedź im? I jak wybrali pierwszego króla? Jasne, ale dlaczego tego? Jak to się stało? Tak w skrócie, jak to się stało? Bóg posłał Samuela, żeby namaścił kogo? Saula. Aha. Samuel odnajduje pierwszego tego, który miał być królem. Oczywiście on jest odpowiednio wysoki i tak dalej. Nie będziemy wchodzić, dlaczego z tego plemienia, ale powiem wam, że Bóg zrobił coś takiego. Jakby był, na przykład jedno z województw naszych w Polsce. Wyobraźcie sobie, gdybyśmy byli takim państwem teokratycznym, Bóg nami rządzi. Jedno z województw, jak jedno z plemion, czyli ci Beniaminici, tak żyli bezbożnie, że reszta Izraela wyruszyła na wojnę z nimi i wymordowała mężczyzn. To plemię było zagrożone całkowitą zagładą. To jest tuż przed wyborem tego króla. Oni mówią, daj nam króla, a Bóg mówi, no to ja wam z takiego plemienia dam, zobaczycie, jak to się będzie działo. I oni doświadczają najpierw zwycięstw, ale potem co się dzieje? Saul jest odrzucony. Czy Bóg nie wiedział tego? Ale kiedy wybiera Bóg drugiego, to jemu daje przysięgę, że z ciebie będzie ten potomek i nawet jeśli twoi potomkowie, ten potomek mam na myśli Jezusa, ale nawet jeśli twoi potomkowie będą grzeszyć, to ta linia nie zginie. Saul został odtrącony. Ta linia nie zginie. Widać ewidentnie, że Izraelici chcieli w swoich sercach wybrać przywódcę, no właśnie takiego według ich serca. A Bóg mówi, zobaczcie, co się dzieje, kiedy macie przywódców takich, jak sobie wymyślicie? To trochę jak dzisiaj. Zobaczmy, jak się żyje w kraju, w krajach, gdzie ludzie, którzy rządzą, są na przykład nieuczciwi, są przekupni, jak się żyje, prawda? Właśnie chcecie mieć takiego króla? Proszę bardzo, doświadczycie konsekwencji. I tak idzie ta linia przywódców jako króla, jako już narodu. Mamy oczywiście lokalnych książąt, mamy też w domu cały czas władzę. No i pojawia się Jezus. Idealny przywódca. Zgodzimy się? Idealny. I co on pokazuje? Na czym polega przywództwo? Na czym? Na służeniu. Na służeniu, tak? Prawdziwe przywództwo, on mówi, że jak ktoś chce z was być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Jezus odwraca całe rozumienie w naszej rzeczywistości, kim jest przywódca. My często myślimy, no pastor jest przywódcą, tam ktoś, nie, bo dużo wie, bo umie, a Jezus mówi, ten co służy. Ten, co służy. Nie? Odwraca to. I kiedy jest wybór, kiedy apostoł Paweł mówi o starszych zboru, to co mówi przede wszystkim? Jakiego rodzaju elementy podaje, że trzeba wziąć pod uwagę? Jakiego rodzaju? Zna języki? Umie śpiewać? Jakiego rodzaju cechy wymienia? Tak ogólnie, no. Paweł. No. I w tym, tak jest, i w Tytusa, i w Tymoteusza. Co wymienia? Wymienia cechy charakteru. Tak. Mówi, jaki nie i jaki powinien być. Ale mówi o cechach charakteru. I o jednej tylko jeszcze pewnej umiejętności. Jedna tylko umiejętność jest wymieniona, a reszta cechy charakteru. Jaka umiejętność?
Dobry nauczyciel.
A w Tytusa taki, który będzie strzegł prawdy, nie? Tak jest. Dokładnie, zdolny do nauczania. Ale w Tytusa i w Tymoteusza podaje znów ten argument, jaki jest w domu. Moglibyśmy powiedzieć, jak służy w domu. Kiedy apostoł, ten fragment bywa często różnie wykrzywiany do Efezjan, kiedy mówi o małżeństwie. Mieliśmy w raju przed upadkiem, potem widzimy, co się stało na skutek upadku, a teraz apostoł Paweł mówi o Jezusie, jakim był, jaki ma stosunek do Kościoła i mówi, że mężowie z żonami powinni mieć taki sam. Czyli jaki? Bo od tego się zaczyna. Jaki? Na czym polega teraz przywództwo mężczyzny w domu? Na podporządkowywaniu się. Komu?
Żonie.
A, żonie. No, brat ma doświadczenie, widzę. Na czym polega? Na czym polega przywództwo w domu? Na czym? Na usługiwaniu sobie. Na braniu odpowiedzialności i usługiwaniu sobie. Z jednym z braci kilka lat temu rozmawiałem i kiedy mówiłem, tak w prywatnej rozmowie rozmawialiśmy o kwestii jego takiej pozycji w domu wobec żony, nie mógł przejść pewnych rzeczy, bo w głowie miał, że i mówi, ja nie chcę być pantoflarzem. Bo rozumiał, że jeżeli żona coś powie, i to nie chodzi, że rozkazuje mu, ale on chce mieć swoje zdanie i mocno ma być tak jak on, bo inaczej to będzie pantoflarzem. I rozmawialiśmy tak dłużej i w końcu go zapytałem, a słuchaj, czy Jezus był pantoflarzem? Skoro pozwolił się ukrzyżować i przyszedł służyć? W złym rozumieniu tego świata tak, ale Jezus przyszedł służyć. A zatem przywództwo polega na czym? Na służeniu. Na służeniu. A kto jest wezwany do tego, by być przywódcą? Wszyscy? No właśnie, pytanie. W relacji do żony i dzieci, oczywiście, do Tytusa i do Tymoteusza, co jest napisane, to teraz tak bardziej do braci. Każdy z braci powinien pięknej pracy pragnąć. Jakiej? Bycia biskupem, starszym zboru. Każdy z braci, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Jeżeli chcemy mieć mocne kościoły, to bardzo potrzebujemy mieć mocnych facetów, którzy są stabilni, właśnie pracują nad swoim charakterem, poznają Boże Słowo, by być stabilnym i właśnie oby jak najwięcej nas takim było. Jedno jeszcze przekłamanie, które ja od jakiegoś czasu Pan Bóg mi to gdzieś uzmysławia coraz mocniej, jest takie, jaka jest relacja starszych lub no pastora, bo pastor jest też jednym ze starszych przecież, wobec Kościoła. Jak te relacje powinny być? Na czym polegać powinna praca przywódców takich? Z czym wam się kojarzy? Na czym polegać praca przywódców zboru, takich starszych, powiedzmy, zboru, nie? Biskupów? Na czym powinna polegać? Na budowaniu relacji. Ze zborem? Dobra. Na czym jeszcze?
Na nauczaniu,
okej. Okay. Na czym jeszcze? Żeby był przykładem, jak w Piotra. Tak? Nie jako dowodzący, ale przykładem, dobra. Na czym jeszcze? To jest cecha, żeby pracował nad charakterem, ale w relacji.
Odczuwalnym do
potrzeb. Co to znaczy odczuwalnym? Że jak jest potrzeba, to on idzie, tak?
No da, reaguje. Po kawę z rana.
Proszę?
Po kawę z rana.
Powiem wam, co dla mnie jest odkryciem pewnym akcentów. Najwięcej tekstów nowotestamentowych jest do kogo? Do kościoła lokalnego. Nie do pastorów. Nie do starszych. Do Tytusa oczywiście i do Mateusza to są do nich. Ale do kościoła lokalnego. To znaczy to, co jest tam napisane, dotyczy nas wszystkich. I nieraz idzie Kościół w taką stronę, że pastor albo starsi, to niech oni załatwiają. Niech oni idą dyscyplinować kogoś, jeżeli ktoś grzeszy. Niech oni załatwią. A kto to ma załatwiać?
Kościół
lokalny. I według mnie rola starszych jest właśnie po to, jest taką, by zachęcać Kościół, by brał odpowiedzialność. Kto odpowiada w zborze za fałszywe nauczanie? Na przykład gdybym ja teraz mówił jakieś bzdury, kto odpowiada w zborze za to, żeby zareagować?
Słuchający.
Nie starsi. Starsi mają swoją odpowiedzialność, ale cały lokalny Kościół za to odpowiada. Nie tylko jakaś grupka ludzi. Ta grupka powinna nauczać cały czas, uczyć nas wszystkich razem, że my razem stajemy i bronimy prawd wiary. Nie pastor tylko. Słuchajcie, naprawdę to jest trochę innego rodzaju myślenie. Przywództwo polega na służeniu, dawaniu przykładu, zachęcie po to, by Kościół brał odpowiedzialność za to, co Bóg przeznaczył dla Kościoła. I to samo jest w małżeństwie. Jeżeli mąż służy żonie i dzieciom, wykonując to, co Pan Bóg mu dał jako odpowiedzialność i uczy wzajemnej relacji, życia, oczywiście wobec dzieci mam inną odpowiedzialność niż wobec żony, ale żeby budować dobre małżeństwo i dobrą rodzinę, ja jestem za to odpowiedzialny. Jeśli kiedyś z takim jednym bratem rozmawiałem, jeśli nie modlimy się, na przykład ja z moją żoną, jeżeli się nie modlimy, moja Agniesia dużo częściej mnie zachęca, żeby się z nią modlić niż ja, ale ja uznaję to, że to ja zawalam, bo to jest moja odpowiedzialność. Więc bardzo bym chciał zachęcić przez te nasze tutaj rozważania nas, żeby Bóg z łaskawości swojej wzbudził w każdym z nas pragnienie bycia przywódcą. Ale takim przywódcą, który, czyli kimś, kto pracuje nad swoim charakterem i służy innym. W liście w Piotra jest to bardzo pięknie pokazane. Pierwszy list Piotra 5, 1, 5. Pierwszy Piotra, 5 rozdział od 1 do 5. Tak Piotr, który był też starszym zboru i przywódcą, mówi: starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. A co mówi? Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu. Nie dla brzydkiego zysku, z oddaniem. I teraz bardzo piękne sformułowanie. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni. Dlaczego nie jako panujący? Dlaczego on tu pisze w ogóle, jak myślicie? Dlaczego on pisze do starszych, żebyście nie byli jako panujący? Bo taka pokusa jest. Żeby rządzić innymi. Lecz jako wzór dla trzody. To jest sposób wykonywania pracy. Takiej jest ochotnie, jako wzór, zachęta. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Podobnie młodsi. W ogóle to jest starsi, młodsi, to zauważcie, że ci starsi to też byli starsi wiekiem, nie? A młodsi to młodsi wiekiem. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. No, to mi się podoba już, nie? Tak jak żony, bądźcie uległe mężom, jak nam się to podoba. Jejku, nie? Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie. Wszyscy się obleczcie w pokorę względem siebie. I tu jest tekst, który często cytujemy, ale nie wiem, czy w kontekście. Gdyż? A pokornym daje łaskę. W jakim kontekście pychy? W relacji z Bożem. Nie, że w ogóle pysznym, no to jest jakaś taka prawda, ale tu w tym kontekście Piotr mówi, że Bóg się pysznym przeciwstawia. Jak chcemy mieć Boże błogosławieństwo w zborze, to wszyscy powinniśmy chcieć być właściwymi takimi przywódcami przez pracę nad charakterem, służenie i pokorę wobec siebie nawzajem, wielkim, ubrać się, kurtkę założyć, że widać tą pokorę naprawdę, że ja nie gardzę kimś, kto myśli inaczej. W dzisiejszych czasach, myśmy mieli tutaj taką wczoraj taką burzliwą rozmowę, dużo takich napięć, ale był według mnie bardzo szacunek. Ja się cieszę z tego, że uczymy się rozmawiać o trudnych rzeczach, jak w małżeństwie. To jak rozmawiacie w małżeństwie? Zawsze to jest takie miłe, spokojne, bez emocji, nie? O, jak ja cię kocham, oj, a powiedz jeszcze raz, bo nie zrozumiałem, nie? Tak rozmawiamy? No, to jak będziemy rozmawiać z Boże? No tak samo. Tylko byśmy dłużej, jeszcze jakbyśmy byli ze 3 tygodnie, tak ze sobą już zmęczeni, to samo by wychodziło. Bo to jest taka praca, właśnie od domu się zaczyna. Jak rozmawiam z dzieckiem? Czy jestem w stanie przeprosić dziecko? Moja żona na przykład, bardzo myśmy to praktykowali, że jak narozrabialiśmy, chyba, że Tobiasz, pamiętasz to inaczej, bo to jest mój syn. Że uczyliśmy się i mówiliśmy przepraszam, jeśli coś my jako dorośli zrobiliśmy, a nieraz wydaje się tak, korona z głowy spadnie, tylko prawda jest taka, że tam żadnej korony nie ma. Nam się wydaje, że jest. Pokora. Przepraszam, jeśli cię zraniłem i z drugiej strony oczekuję pewnego też szacunku. W tym świecie, gdzie jest taka polaryzacja w tej chwili, to widzimy, że chrześcijanie się zmagają naprawdę ze sobą, jest pełno napięć. A Biblia mówi, że nawet w trudnych tematach oczywiście przyjmijmy ten płaszcz pokory. Więc chciałem zapytać cię, co możesz zrobić konkretnego dziś, by pójść w tą stronę bycia przywódcą? Bo do tego nas wzywa Bóg. Co możesz dziś zrobić? Co widzisz? Jakie elementy charakteru? Gdzie jest coś, co Bóg ci pokazuje? Popracuj nad tym. Może problem jest ze służeniem, że wolimy, żeby nam służono. Może. Ale pomyśl, co możesz zrobić, bo wszystkiego nie da się. Który z elementów wydaje ci się, że warto, a może weźmiesz odpowiedzialność za jakąś służbę? No bywa, że nie widzimy. Dlatego daj nam współmałżonków. Oni widzą więcej. Daje nam siebie. Oczywiście, tu nie chodzi, żebyśmy teraz się tak dołowali, co ja mam tam, nie. Pomyśl o tym, jak mogę służyć. Szukaj tego, bo to jest przewodzenie. To jest pokazywanie przykładem. Nic więcej nie jest tak miażdżące jak przykład, że ktoś potrafi być cierpliwy, prawda? Nie krzyczy, wysłucha, dopyta, przebaczy, pomoże, zapomni, pójdzie dalej. Więc co możesz zrobić, by się stać przywódcą, ale ja zadałbym jednak jeszcze wcześniej takie pytanie, czy w ogóle chcesz? Czy chcesz nim być? A jeśli nie, to dlaczego nie? Co cię powstrzymuje, by być kimś takim? Bóg jest w stanie i chce z każdego z nas naprawdę uczynić przywódcą.
Mamy być przykładem Pana Jezusa. On był takim i takim my mamy być.
Czy mamy go naśladować? Oczywiście, ale nigdy nim nie będziemy, nie?
Nie, ale
tak jest. On oddał życie za nas, żebyśmy mogli to życie kłaść w praktyczny sposób wobec siebie. Trzeba pytać, Panie Boże, czemu mi się nie chce? Czemu mi się nie chce? No bo może to są trudne sprawy, bolesne nieraz. Oczywiście. Jasne, oczywiście, oczywiście. Na przykład, to jest takie moje marzenie, gdzieś idziemy troszeczkę w stronę w zboże. Dzisiaj nawet z Arturem trochę po drodze rozmawialiśmy o tym. Cudownie by było, gdyby były takie mini grupki 2-3 osób, które ze sobą regularnie rozmawiają o tym, co się w ich życiu dzieje. Tak szczerze, takim zaufaniem i modlą się o siebie. Bo to jest przywództwo. To jest wzrost, nie? Dlatego, czy chcesz być przywódcą? Bo to piękna praca. A dwa, co możesz zrobić? Wołaj do Boga, by pokazał ci, co możesz zrobić, by komuś służyć. Wziąć odpowiedzialność i służyć. Nieść pewne wyzwania innych ludzi. Panie Boże, Ty wiesz o tym, że bywamy egoistyczni, ale też widzimy na pewno wiele poświęcenia i radości, jaką daje nam służba, Panie. Służenie Tobie w robieniu tego dla innych. Zarówno, Panie, proszę Cię o Szczecinek, jak i o Gdynię, byś, Boże, pobudzał serca nasze, byś nas zachęcał do tego, by być przywódcami. Być tymi, którzy z radością będą służyć innym, którzy będą nieśli pewne odpowiedzialności, coraz większe może. Cudownie. By Twój Kościół lokalny, Panie, był